Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Od początku kwietnia było bardzo ciepło i niestety jest bardzo sucho. Wczoraj trochę popadało, ale to kropla w morzu potrzeb. O tej porze od lat prowadzone są różne kampanie społeczne. Podnoszone są wysokości kar za wypalanie traw i nieużytków, a mimo to rolnicy nie rezygnują z tej metody pozbywania się suchych resztek traw, krzaków i innych roślin. Jest bardzo sucho, jak powiedziałem, i ogień często przerzuca się na lasy. Płoną nawet lasy liściaste. Mamy gości. Ewelina Fabiańczyk, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry, Dożbór.
Jest z nami też Marcin Cieślik, specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej lasów właśnie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana redaktora.
Rozpoczniemy może od statystyki. Czy rzeczywiście te pożary są zauważalne, czy to jest inaczej niż w ubiegłych latach, czy to jest mniej więcej standard, Pani Ewelino?
Pożarów mamy, jak zresztą sezon, mamy taki przychylny tym działaniom, mamy coraz więcej. Im cieplej, tym większe zagrożenie pożarowe. I odnosząc się do statystyk tutaj w regionie naszej Dyrekcji Lasów Państwowych Zielonogórskich Lasów, niestety tych pożarów nam przybywa od początku roku do dnia wczorajszego. Mieliśmy ich bardzo dużo. Są to pożary, które powstają w wyniku różnych przyczyn. I załóżmy, analizując miniony weekend, ten weekend świąteczny, kiedy powinniśmy w takim, no, zostać w domu, najprościej powiedzieć, i czuć to wytchnienie i tą atmosferę, to w zeszły weekend mieliśmy od soboty do poniedziałku aż 8 pożarów. Ponadto w innych zdarzeniach też interweniowaliśmy i było ich 24. Sam kwiecień, a mamy praktycznie połowę kwietnia, jest takim kwietniem, analizując statystyki od początku roku, bardzo mocno zaznaczającym się w statystykach miesiącem, bo już do tej pory, do połowy miesiąca mieliśmy 34 pożary. To jest bardzo dużo. Przykładem, o czym Pan wspomniał, akurat płoną też lasy liściaste, była 14-letnia uprawa leśna na terenie Nadleśnictwa Sulechów, która nam spłonęła ponad 2,5 hektara powierzchni lasów. 14 lat pracy, 14 lat, kiedy rosły te drzewa. Ubolewamy strasznie. Dąb taki silny, ale przed żywiołem niestety nie ma mocy i nie możemy uchronić naszych drzew.
Czy jakieś konsekwencje od tego, że po prostu drzewa się wypalają i trzeba będzie posadzić nowe? Są jeszcze jakieś inne środowiskowe związane z funkcjonowaniem właśnie lasów?
Niestety z pożarami wiąże się wiele konsekwencji, już pomijając te kwestie materialne, bo ich jest bardzo dużo, bo są to zaangażowane siły i środki. Jest to praca przede wszystkim ludzi i ich bezpieczeństwo, na to musimy zwracać szczególnie uwagę, ale są niematerialne szkody, przed którymi się tak naprawdę nie uchronimy. Są to straty środowiskowe, czyli zniszczenie roślinności leśnej. Ogień niszczy całkowicie warstwę runa i podszytu, a tak samo niszczy tą warstwę drzewia. W przypadku wypalania traw, o czym Pan wspomniał, ten ogień się posuwa dalej i on nie ma granic i jest duże zagrożenie, dlatego tu apelujemy stop pożarom, stop wypalaniu traw, taka akcja ogólnopolska, którą wspólnie ze strażą pożarną prowadzimy. To jest bardzo istotne, żebyśmy o tym pamiętali, bo dzięki wypalaniu traw nie zyskamy na warstwie gleby, że ona będzie żyźniejsza i lepsza dla naszej roślinności. Wręcz przeciwnie, zakwaszamy ją. Szalejący ogień, wypalając warstwę próchniczą gleby, po prostu ją zakwasza. Tu warto o tym pamiętać i tutaj apelujemy też do Państwa. Poza tym las jest regulatorem mikroklimatu. Bardzo dużo mówimy teraz o ochronie klimatu. Te wartości są bezcenne i nagłe pozbawienie dużej powierzchni roślinności zmienia również warunki siedliskowe i wpływa na ten nasz klimat. Do tego i tu najbardziej znacząca też sytuacja zagłada świata zwierząt. Ogień powoduje to, że gdy pali się las, zwierzęta po prostu wpadają w popłoch. Wiele traci zwierząt na orientacji, przestraszając się nadjeżdżającymi wozami gaśniczymi, wpadają wprost w płomienie, ale też odwrotnie, tak? Uciekają i na powierzchni leśnej też nie wiedzą, gdzie się podziać i często giną. W pożarze też giną, oprócz dużych ssaków, też giną małe zwierzęta, krety, jeże, ryjówki, jednornice, czy też gniazdujące na ziemi ptaki, a teraz mamy okres lęgowy, więc i gniazda, czy gady i płazy. tutaj apelujemy też do wszystkich, żebyśmy monitorowali i dbali o tą sytuację przyrodniczą. Nam wszystkim zależy na tym bardzo.
Pani Marcinie, jak to się dzieje, bo praktycznie w lesie nie ma ludzi, nie spacerujemy, nie jeździmy rowerem, nie chodzimy do lasu, a tymczasem te pożary wybuchają. To nikt nie wierzy już, te butelki pozostawione i słońce, które pali się związane właśnie z tym soczewkowaniem butelek.
Tak, to prawda, to pan redaktor mówi. Jeśli chodzi o statystyki, to ponad połowa tych wszystkich zdarzeń to są przyczyny nieustalone jak na razie. W naszej ocenie są to najprawdopodobniej celowe podpalenia. Mamy tutaj też do czynienia z wypalaniem roślinności w ogrodach czy terenach przyleśnych. I tutaj jest mowa o przerzucaniu ognia z gruntów nieleśnych do lasu. Też są takie zdarzenia.
Ale tu łatwo identyfikować sprawcę, bo ponieważ właścicielem gruntów jest konkretny Kowalski, prawda?
Tak, zgadza się. Już wtedy sprawca jest nam znany.
No tak, tylko że się pewno nie przyznaje do tego, że to on wypalał, tylko że ktoś mu tam podpalił, prawda? I to też jest dosyć trudne. No ale jest XXI wiek, macie państwo system przeciwpożarowy, są wieże obserwacyjne, można wykorzystywać drony do tego, żeby ten pożar był w zarodku tłumiony. To jak duże są te obszary, które ulegają spaleniu i jak szybko się wam udaje ugaszać te pożary?
Jeśli chodzi o wielkość tych pożarów, to są pożary praktycznie ugaszone w zarodku, czyli w pierwszej fazie rozwoju takiego pożaru. A to wszystko dzięki naszemu systemowi ochrony przeciwpożarowej. W każdym z nadleśnictw w naszej dyrekcji są punkty alarmowo-dyspozycyjne, gdzie pełnione są dyżury pożarowe przez służbę dyżurną. W każdym nadleśnictwie jest również samochód patrolowo-gaśniczy wyposażony w odpowiedni sprzęt do szybkiej reakcji.
A jak te samochody wjeżdżają do lasu? Tam dosyć niektóre drogi są bardzo zapiaszczone, jak wiemy. Jest wąsko, no a te samochody gaśnicze po pierwsze są ciężkie, bo z wodą też. Dają radę w tej sytuacji?
Bez problemu dają radę. My tutaj na terenie naszego nadleśnictwa posiadamy sieć tak zwanych dojazdów pożarowych. Są to drogi o zwiększonej nośności dla pojazdów ciężkich. A ponadto na obszary leśne są dysponowane samochody z napędem 4x4 Państwowej Straży Pożarnej lub jednostek OSP w okolicy.
Czyli lasy jako swoich załóg gaśniczych nie mają, tak? Korzystacie Państwo z Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej, tak?
Tak. W nadleśnictwach, tak jak wspomniałem, dyżuruje służba dyżurna, która z naszymi pojazdami patrolowo-gaśniczymi udaje się na miejsce, zawiadamiając jednocześnie przy tym zastępy straży pożarnych do działań.
A zapraszacie także do udziału, na przykład jeżeli pali się las w okolicach wiosek, także do udziału mieszkańców? Pomagają w jakimś kontekście, czy lepiej nie, bo to ryzyko jest po prostu zbyt wielkie?
Lepiej nie, nie zapraszamy tutaj do pomocy mieszkańców, chociaż też jeśli chodzi o wykrywalność tych pożarów, to tutaj serdeczne podziękowania dla osób, które zgłaszają nam bezpośrednio takie zdarzenia telefonicznie do nadleśnictw, czy też do straży pożarnej, bo statystyka też jest taka, że prawie połowa tych pożarów jest zgłaszana przez osoby postronne.
Czyli ludzie po prostu zauważają, dzwonią i informują, tak? To gratulujemy tym szybkim reakcjom. A drony także używacie do tego, żeby patrolować lasy?
Jak na razie, jeśli chodzi o drony, jest to na początkach, można tak powiedzieć.
Nie przymierzacie się po prostu.
Tak? Za dużo, trzeba mieć dodatkowe uprawnienia.
Przymierzacie się ewentualnie, tak? A dromadery, czyli samoloty, które jest też do dyspozycji, są?
Tak. To jest jeden też z systemów ochrony przeciwpożarowej. Patrolowanie przeciwlotnicze. Jako dyrekcja zielonogórska mamy wyczarterowane loty patrolowe i loty gaśnicze. Tutaj w Zielonej Górze, w leśnej bazie lotniczej, stacjonują dwa samoloty. Także są na każde nasze wezwanie dysponowane do zdarzeń gaśniczych. Loty patrolowe są stale ustalone, także patrolujemy również z powietrza.
Te samoloty gaszą tylko wodą, czy są jakieś środki gaśnicze?
To jest woda ze środkiem gaśniczym.
Ale nie szkodzi chyba środowisku, tak?
Nie, nie, nie. To są biodegradowalne środki, także...
Aha, a ile zabiera tak z ciekawości? Nie wiem, czy pan wie, ile taki dromader zabiera na pokład wody?
Dromader bierze blisko 2000 litrów wody. W naszym przypadku my korzystamy tutaj z Areoklubu Ziemi Lubuskiej i tutaj są czarterowane Antonowy. Antonow bierze 1600 litrów.
A jak zaczerpuje tę wodę w czasie lotu? Zniża się na przykład nad taflę jeziora i zaczerpuje tę wodę do siebie? Bo widziałem takie akcje nad morzem.
To nie jest taki samolot jak w Stanach Zjednoczonych.
Znaczy w Europie też latają takie.
Tak, tak. Są tankowane z hydrantu.
Aha, czyli musi wylądować, żeby zatankować i zatrzymać się.
Tak. Tutaj też warto wspomnieć, że na naszym terenie mamy wyznaczone tak zwane lądowiska operacyjne. I w momencie udziału w działaniach gaśniczych takiego samolotu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej taki samolot tankują w terenie.
I rozumiem, że w przypadku większych pożarów macie możliwość korzystania z innych także dromaderów w innych nadleśnictwach czy w innych rejonach naszego kraju, tak?
Tak, w naszym przypadku korzystamy z terenów wrocławskich oraz tutaj ze Szczecina.
Panie Ewelino, a można tak określić mapę zagrożeń, to znaczy gdzie najczęściej w naszym regionie, na państwa terenie te pożary mają miejsce?
Znaczy na przykład nie w ten świąteczny, tylko w poprzedni weekend mieliśmy do czynienia z kilkoma pożarami na nadleśnictwie Wrzucka. To w zależności od tego, jaka pora i jaka jest przyczyna. To bardzo trudno określić, że akurat dany teren naszej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze najczęściej się pali. Przyczyny są różne, w związku z tym tutaj też ta jakby wysokość zagrożenia też jest bardzo zmienna. Lasy, wiadomo, że lasy sosnowe są bardzo, raczej sosna jako drewno, ma dużą ilość żywicy w sobie, więc ona bardzo szybko się pali i mamy taką przewagę ze względu na warunki siedliskowe w naszym regionie, też lasów tych borów sosnowych, więc one bardzo łatwo i szybko mogą ulec zapaleniu w wyniku pobocznego podpalenia na przykład, czy wypalania traw. I tutaj ponownie apelujemy, żebyśmy zwracali szczególną na tą uwagę, bo to nie użyźni naszej gleby rolnej, a wręcz przeciwnie, będzie jakby wpływało na okres wegetacji naszych roślin w przyszłości. I bardzo ciężko to tutaj u panu jakby odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że ten...
Bardzo różnie jest po prostu, tak?
Bardzo, bardzo. Nadleśnictwo Wymiarki, początek kwietnia, bardzo też taki dla nas trudny weekend, dlatego że leśnicy w środku lasu dostrzegli pożar właśnie z wieży obserwacyjnej. Następnie w środku, raczej w ciągu dnia, pod koniec dnia, przy zmroku, bo takich wież przeciwpożarowych mamy 68 w naszym regionie, na której są obserwatorzy i monitorują sytuację w naszych lasach i gdy widzą zagrożenie, zgłaszają to zagrożenie. No i był taki pożar w jednym z leśnic, w nadleśnictwie Wymiarki, gdzie leśnicy i strażacy gasili tą powierzchnię, a zaraz obok w tej samej nocy powstawały w tym samym leśnictwie kolejne dwa ogniska zagrożenia. Ewidentnie wskazuje to na rolę podpalacza i ciężko tak naprawdę te statystyki panu tak wskazać. Są sytuacje po prostu różne i zmienne. W ciągu roku się to zmienia. W tym roku, od początku roku, bo pierwszy pożar mieliśmy z końcem stycznia, od początku roku do wczoraj spłonęło prawie 7 hektarów powierzchni lasów na terenie RDLP w Zielonej Górze. Ja tu jeszcze dopowiem, że teren Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych obejmuje w większości lasy lubuskie, ale fragment również województwa wielkopolskiego, malutki fragment powierzchni tego województwa. Więc my mówimy tutaj o statystykach z terenu RDLP w Zielonej Górze, z terenu naszych 20 nadleśnic. Sytuacja jest bardzo trudna, współpracujemy z jednostkami i tu warto podkreślić rolę właśnie tej współpracy, bo wszyscy pracujemy na konto naszego dobra narodowego, jakim są lasy.
A widziała pani, że w środku lasu ten pożar został zidentyfikowany, a z tej wieży nie wyłapali państwo tej osobie, no rozumiem, że tam grilla nikt nie poszedł robić sobie chyba do centrum lasu.
Nie, no to jest bardzo trudno w takiej sytuacji
nie widać
tak naprawdę
po prostu pośród
znaleźć, zadziałać. Tak, możemy tutaj domniemać po różnych śladach, które zostawia podpalacz. Druga sprawa, w tamtym okresie akurat obowiązywał też zakaz wstępu do lasu, więc a nie było wybuchu skutków naturalnych tutaj, które by mogły powodować to, że w wyniku przyczyn naturalnych powstaje płomień. Tego nie było. Udało się ugasić, możemy dziękować za pracę wszystkim zaangażowanym strażakom, leśnikom, obserwatorom, bo to nie jest mozolna i ciężka praca z wysokości obserwować nasze lasy, ale też dziękujemy właśnie, tak jak kolega Marcin powiedział, dziękujemy tym osobom, które zgłaszają. Jednak nasi spacerowicze też są naszymi sojusznikami. Ludzie po prostu pomagają i zgłaszają to.
Przypomnijmy, że to nie jest tanie, jeżeli się uda takiego podpalacza złapać, że konsekwencje są dosyć duże dla tej osoby, tak?
Tak. Ja tutaj mogę podkreślić, że tak naprawdę za podpalenie, za zagrożenie, wywołanie takiego zagrożenia, kiedy jest skutek podpalenia mienia, czy też powodem, tak naprawdę można tracić życie. No to czy, za takie wywołanie takich skutków czy przyczyn grozi nam od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. Druga sprawa, za wypalanie traw grozi nam też wysoka kara, bo nawet do 5000 zł. Także musimy też przeanalizować i wartości materialne, i wartości przyrodnicze, ale tutaj tego się nie da wycenić.
Dziękuję bardzo i oby jak najmniej tych wydarzeń miało miejsca, tym bardziej, że może wczoraj trochę popadało, ale to chyba niewielki deszcz, prawda?
Niewielkie opady. To można powiedzieć, wzrosiło nasze wierzchołki drzew, ale pod drzewami jest nadal sucho.
Ale być może jeszcze trochę popada w tym kwietniu, także będzie może spokojniej i uważniej. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli Ewelina Fabiańczyk, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo. Oraz
dziękuję też, Bożu.
Marcin Cieślik, specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej lasu.
Dziękuję bardzo.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała gospodarka po przejściu COVID-19, ba, nikt nie może przewidzieć, kiedy epidemia się zakończy. Gospodarka, biznes, przedsiębiorstwa, chyba wszystkie kraje świata stanęły przed nie lada wyzwaniem. Naszymi gośćmi są teraz profesor Piotr Kułyk, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam panie profesorze.
Witam serdecznie.
Oraz Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Działu Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kolejne europejskie kraje chcą już stopniowo znosić ograniczenia dotykające obywateli, aby tak łagodzić skutki kryzysu gospodarczego wywołanego przez koronawirusa. Na przykład w Danii, Norwegii do szkół mają wrócić część uczniów. We Włoszech otwarte mają zostać pierwsze sklepy. Podobne działania podejmują Czesi i Austriacy. Również polski rząd zapowiada trochę popuszczanie cugli, że tak powiem, odpuszczenie sobie niektórych za ostrych dosyć obostrzeń. Czy to może uratować gospodarkę świata, panie profesorze? Czy to rzeczywiście może spowodować, że ta recesja będzie bardziej łagodna?
No tak, zaczynamy już coraz bardziej doświadczać skutków tej trudnej dla nas sytuacji, też skutków ekonomicznych, widać to w wpływach budżetowych. Widać to też powolutku w naszych budżetach domowych. No i oczywiście państwa z jednej strony chciałby jak najszybciej uwolnić gospodarkę, bo to pozwoli nam zwiększyć te dochody, zwiększyć w ogóle PKB i będzie jakimś elementem przeciwdziałania temu kryzysowi. No ale z drugiej strony oczywiście obawiamy się skutków tych medycznych związanych z wirusem. Takie parcie jest na to, żeby jak najszybciej tą gospodarkę uwolnić.
No tak, gospodarkę uwolnić, ale to kosztuje też, bo to wtedy trzeba dobrze sfinansować służbę zdrowia, która by była w stanie nam pomóc w sytuacjach, kiedy się ta epidemia zaczyna wymykać spod kontroli, panie dyrektorze.
Szanowni państwo, jeżeli chodzi o sytuację finansową szpitali w Lubuskim, to pamiętajmy, że pod koniec marca przekazaliśmy sieciowym szpitalom nowe, wyższe kwoty kontraktów z sumie to jest wzrost około 33 milionów. I to są takie działania na dzisiaj, ale również i działania długookresowe. To wynika ze zmiany wyceny, ze zmiany ceny za punkt o 5 punktów procentowych. Tak jak wspomniałem, są to działania na teraz, ale tak jak zakładam również działania perspektywiczne. Oprócz tego również Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotował też pakiet działań, które mają ułatwić funkcjonowanie placówkom medycznym w tym trudnym okresie, na przykład możliwości płatności rat kontraktowych niezależnie od poziomu realizacji świadczeń. To jest bardzo istotne działanie. Kolejne działanie to szybsze i częstsze wypłaty na wniosek placówek medycznych, nawet do 4 razy w miesiącu. Skrócenie terminów płatności, oczywiście bez zbędnej zwłoki. To są takie działania organizacyjne, techniczne, ale też istotne z punktu widzenia stabilności finansowej placówek medycznych. Czyli z jednej strony realne zwiększenie wartości umów o tą kwotę 33 milionów. Z drugiej strony pamiętajmy też, że szpitale, które są bezpośrednio zaangażowane w przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, są również finansowane dodatkowo. Czyli kolejne źródło finansowania, które jest ukierunkowane tylko i wyłącznie na ten obszar. Czyli mamy trzy obszary działań. Wzrost kontraktów szpitali w sieci, dodatkowe pieniądze przeznaczone dla szpitali zaangażowanych w te działania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i również te działania organizacyjno-techniczne, które mają wpłynąć na poprawę stabilności finansowej podmiotów leczniczych, placówek medycznych.
Czy ta branża medyczna w takim razie jest w stanie się w tym systemie, czyli tak dofinansowana, rozwijać? Czy dzięki temu powstają nowe firmy związane pośrednio albo wprost z medycyną? Czy no, to będzie jakimś takim czynnikiem rozwoju, czynnikiem budującym PKB?
No, można doczytać w informacjach medialnych. Wiele firm też przestawia swoją produkcję, tak ukierunkowując ją właśnie na działania, na produkcję w obszarze branży medycznej. Także to jest na pewno istotne z punktu widzenia z jednej strony realizacji tych istotnych potrzeb, a z drugiej strony w kontekście funkcjonowania tych firm.
Panie profesorze, to jest trochę takie wróżenie z fusów, ponieważ poprzednio ekonomiści zakładali, że przewidywali właściwie, że szczyt zachorowań nastąpi na początku kwietnia. Teraz się to wszystko przesuwa albo maj, albo czerwiec. Nie wiadomo jeszcze, jak to będzie wyglądało wakacje. Trudno w takiej sytuacji jak cokolwiek planować długofalowego, nawet krótkofalowego w biznesie.
Oczywiście, no jest to bardzo trudny okres, ponieważ czynnik, o którym mówimy, jest czynnikiem takim pozaekonomicznym. On wymyka się wszystkim takim standardom ekonomicznym, takim ocenom, do których jesteśmy już przyzwyczajeni, no bo wiemy, że ta gospodarka zawsze trochę faluje, są lepsze, gorsze okresy. Notabene już się tak trochę przygotowaliśmy na kryzys, może nie w takiej skali, w jakiej wystąpił, ale mówiło się o spowolnieniu. I to było takie naturalne. A teraz mamy czynnik, który bardzo ciężko się prognozuje. Mamy do czynienia ze zjawiskiem nietypowym. Nie wiemy, kiedy ono ustąpi, w jakiej skali. Pamiętajmy też, że prognozując te szczyty, musimy myśleć trochę globalnie. Bo mówiąc o gospodarce dzisiejszej, współczesnej, to mamy całe powiązania tej gospodarki krajowej z gospodarkami zewnętrznymi. I to jest też istotne, jak będą przebiegały te zjawiska w innych gospodarkach, naszych sąsiadów, naszych głównych partnerów, na przykład w gospodarce niemieckiej. To jest też dla nas bardzo istotne. I te prognozy tak de facto są istotne nie tylko tutaj mówię z punktu widzenia krajowego, to jakby najbardziej dotyka nas medycznie, ale też z punktu widzenia przemian w innych częściach świata.
Taki nowy termin, który jest, znaczy nowy, stary, ale jest bardzo popularny teraz, to jest praca zdalna. Do tej pory no, dużo firm tak ostrożnie podchodziła do tego systemu, chociaż z badań wynikało, że mogą znacznie więcej osób przekierowywać na pracę zdalną. Niektóre zaś z tej pracy zdalnej rezygnowały, twierdząc, że jednak ta burza mózgów, widzenie się wzajemne zespołu jest dużo bardziej ważne niż to, że z pewnej odległości, w pewnym komforcie, że tak powiem, pracują, ale niewątpliwie też są to duże oszczędności dla firm, które nie muszą tworzyć biur, bo w domu są możliwości takie, że mamy podłączenie do sieci i jesteśmy po prostu w stanie pracować z tych miejsc. Jak pana zdaniem ten świat przedsiębiorstw będzie się zmieniał w tym właśnie kontekście pracy zdalnej?
Tak, to znaczy każdy kryzys to jest jakaś większa zmiana w naszym systemie społeczno-gospodarczym. No ten jest kryzysem szczególnym, ale on jest po pierwsze bardzo głęboki, po drugie ma wymiar globalny i tutaj też należy oczekiwać, że takie zmiany będą zachodziły. Na pewno przełamaliśmy wiele barier w zakresie pracy zdalnej. Tak jak tutaj pan redaktor wspominał, były zawsze różne obawy co do tej pracy zdalnej, co do tego, że ona nie spełnia wszelkich wymogów takiej naturalnej pracy. Ta burza mózgów, ja powiem, że no, parokrotnie uczestniczyłem w tego typu spotkaniach właśnie w ujęciu zdalnym, gdzie też można widzieć partnerów, no bo dzisiejsze środki przekazu, telekomunikacji są takie, że nie ma tutaj z tym większego problemu. I na pewno będzie to jeden z takich kierunków w ogóle takiego zwiększenia informatyzacji procesów gospodarczych, który należy oczekiwać w najbliższym czasie. No bo przełamaliśmy takie bariery społeczne, technologiczne może mniej, bo one jakby istniały cały czas. Znaczy nie tyle bariery, co rozwiązania istniały w tej naszej przestrzeni, nie było tu kłopotu. One teraz jeszcze bardziej się rozwinęły, jest większa szansa na rozwój tego typu rozwiązań. To jest szansa dla wielu firm, bo tak jak padło wcześniej pytanie o to, że niektóre medyczne instytucje, przedsiębiorstwa skorzystają, to myślę, że skorzysta też inne sektory gospodarki. Właśnie sektor związany z informatyką szeroko rozumianą, z telekomunikacją, kwestia biomedyczna. Tam pojawiają się już w programach pomocowych też wsparcie dla konkretnych sektorów jako taki jeden z elementów tej naszej, ale też innych tarcz antykryzysowych. Stąd tutaj te przemiany na pewno będą postępowały.
A na jakiej zasadzie, znaczy na ile one będą trwałe? To znaczy na przykład, czy będziemy musieli jeździć z Zielonej Góry, z Gorzowa na takie spotkania robocze, konferencje do Warszawy? Czy to już wejdzie w krew po już epidemii, po zakończeniu epidemii, że duża część tych spotkań będzie się mogła odbywać wirtualnie, tym samym będziemy oszczędzać i paliwo, i samochody, no i czas związany z tymi dojazdami?
Ja myślę, że tych rozwiązań będzie coraz więcej. Często blokowały nas różnego rodzaju przepisy, rozporządzenia, które tutaj ograniczały takie kontakty, szczególnie w takich instytucjach państwowych, ale nie tylko. Tu jest kwestia oczywiście dochodzi bezpieczeństwa i zapewnienia tego bezpieczeństwa, przepływu tej informacji w tym zakresie. Ale jak mówię, ten kryzys pokazał, że te możliwości są naprawdę ogromne. Są specjalne programy, które pozwalają prowadzić taką pracę zdalną, te spotkania, bo to nie chodzi tylko o spotkanie i bezpośrednią taką rozmowę, ale też prowadzenie całego procesu projektowania czegoś, co można wykonywać za pośrednictwem określonych programów i to naprawdę świetnie się sprawdza. Ja myślę, że tych rozwiązań będzie coraz częściej, bo to rzeczywiście są ogromne oszczędności dla firm, dla instytucji też, także to jest bardzo szerokie grupa oszczędności, jakie w tym modelu mogą się pojawić.
Panie dyrektorze, jak obserwuję przychodnie, szpitale, SOR, to wydaje się, że Polacy są coraz zdrowsi, że przestaliśmy chorować. Oczywiście to jest z obawy przed zarażeniem, bo te miejsca są szczególnie podatne na zarażenie. Mówię o przychodniach, o SOR-ach szpitalnych. Ale weszła z kolei telemedycyna, czyli porady przez telefon, rozmowy, dyskusje przez telefon z lekarzem. Czy to też będzie takim elementem trwałym? Czy zmieni się świat medyczny po tych kilku miesiącach?
Na pewno ta sytuacja też potwierdziła kierunek zmian wcześniej już podjętych, czyli na przykład wdrożenie e-recepty. Pamiętajmy, że jak była wdrażana e-recepta, to też różne argumenty z różnych środowisk spadały, a ta dzisiejsza sytuacja potwierdza zasadność i słuszność wprowadzenia tego typu rozwiązań. Oczywiście teleporady też jest przyszłość. W tej chwili w województwie lubuskim udzielono już kilkudziesięciu tysięcy teleporad. Te teleporady mogą być udzielane w sposób opieki zdrowotnej, w poradniach, psychiatrii, terapii uzależnień. To są te zakresy, te rodzaje, w których najczęściej te teleporady są udzielane.
I one wejdą na stałe już do systemu finansowania służby zdrowia?
To jest kierunek zmian. Na pewno to jest kierunek zmian, który zapewne zostanie wykorzystany. Oczywiście są takie sytuacje, gdzie teleporada nie wyczerpie w pełni jak gdyby tej nie w pełni sprostał oczekiwaniom, tak, może i pacjenta, dlatego i z drugiej strony również, tak, są takie sytuacje, w których lekarz musi porozmawiać osobiście, pacjent musi być podany w diagnostyce i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że ta sytuacja też potwierdziła nam, że teleporady mogą być udzielane na większą skalę. No i też przypomnę tutaj, że w tej sytuacji infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, kilka tysięcy połączeń dziennie w sprawie właśnie koronawirusa odbierają konsultanci telefonicznej informacji pacjenta. Przypomnę tylko numer 800 190 590. To też jak gdyby potwierdza zasadność wprowadzenia tego instrumentu, tego narzędzia jako źródła informacji dla pacjenta, że nie trzeba już bezpośrednio przyjść do instytucji, do oddziału, by o taką informację otrzymać, ale niekiedy wystarczy zadzwonić i również taką informację, niezbędną informację otrzymać.
Być może te nawyki, mówię o zachowaniu higieny, odległości, no być może wejdą nam w krew i rzeczywiście tych innych chorób pokrewnych, czy grypy, czy przeziemie będzie też mniej z tego powodu.
Ja nie sugerowałbym, znaczy nie używałbym tutaj sformułowania być może, gdyż pożądanym, wskazanym jest, by te nawyki się utrwaliły, bo to jest jak gdyby niezbędne. My też wcześniej oczywiście o tych elementach mówiliśmy, rozmawialiśmy i też na antenie Radia Zachód, ale ta sytuacja w sposób taki dosyć brutalny uzmysłowiła nam, jak te proste elementy są ważne też.
Panie profesorze, ile jeszcze byśmy w stanie byli wytrzymać, mówię jako kraj, jako region, jako świat, jeżeli by ta sytuacja się zaogniała? No, jakiś ten proces tej gospodarczej wytrzymałości też ma swoje granice.
No na pewno ma swoje granice, no bo niestety ta ekonomia jest wszechobecna. Potrzebujemy środków do funkcjonowania. To nie są gospodarstwa samowystarczalne, jak to jeszcze w okresie średniowiecza bywało. I funkcjonujemy zupełnie inaczej. No i takie możliwości są generalnie bardzo ograniczone. Mówi się maksymalnie tak o 3 miesiącach, ale tu byłbym bardzo ostrożny co do formułowania tego typu oczekiwań, bo pytanie jest, jak długo będzie następowało odbicie po takim dłuższym kryzysie, czy wyłączeniu znacznej części gospodarki z tego obiegu. No stąd te już wcześniej przedstawiane różne propozycje, żeby zacząć trochę łagodzić niektóre rozwiązania i pewne sektory gospodarki już uruchamiać, żeby one mogły funkcjonować, żeby mogły zarabiać, żeby mogły tworzyć ten nasz PKB.
I jeszcze chyba taka, no nie wiem, trochę pozytywna moim zdaniem informacja, bo coraz częściej informujemy również na antenie Radia Zachód o tworzeniu takich grup lokalnych, wsparcia lokalnych firm, lokalnych przedsiębiorców. To też buduje, no i chyba też możliwości pozostania tego typu trendu pozwolą na rozwijanie takich małych rodzinnych firm w miejscowościach, które właśnie do tej pory no, dominowane były przez duże koncerny.
Tak, to znaczy, no mamy różne inicjatywy. Od władz samorządowych, które starają się wprowadzić różnego rodzaju ulgi, wsparcie dla przedsiębiorstw poprzez samoorganizowanie się przedsiębiorców, różne inicjatywy na rzecz wspierania produktów teraz lokalnych. Coś takiego oczywiście zawsze istniało, jeśli mówimy o te samoorganizowanie, no ale było trochę w mniejszym zakresie, bo gdy firmy sobie dobrze radziły, no to nie było takiej konieczności, aby aż tak mocno się wspierać. Miało to taki bardziej charakter dodatkowy. No dziś te inicjatywy są oczywiście znacznie szersze i powszechniejsze, no bo wiele firm stanęło przed tutaj groźbą likwidacji lub bardzo dużego ograniczenia sposobu funkcjonowania. Przy czym oczywiście pamiętajmy, że o ile ten aspekt społeczny, mam nadzieję, że rzeczywiście się utrwali, on pozostanie, bo to kryzys ma zupełnie inny wymiar. I aby tutaj przetrwać i poradzić sobie z nim, to przede wszystkim jednak oczekujemy rozwiązań na poziomie krajowym, a też w dużej mierze na poziomie globalnym, no bo to tam tkwi problem. To nie jest kryzys o charakterze lokalnym czy takim regionalnym. Mamy niestety do czynienia ze zjawiskiem bardzo szerokim, z którym no, musimy sobie poradzić jako cała społeczność globalna, nie jako pojedynczy region, czy nawet pojedyncze państwo.
Specjaliści, eksperci mają różne opinie dotyczące tego, w jaki sposób ta pandemia będzie ewoluowała, kiedy ewentualnie jest jej zakończenie. No, może tak powróżymy z fusów. Panie profesorze, kiedy pan przewiduje, że czy te wakacje będą już w miarę spokojne?
No i powiem powiem tak, wróżenie z fusów to trochę trudno, szczególnie ekonomiście, kiedy pyta się go o zjawisko nieekonomiczne. To byłoby to zupełny strzał. Mam nadzieję, że już przed wakacjami będziemy mogli przynajmniej w dużej mierze funkcjonować normalnie, czyli tak jak było to wcześniej. No życzę, żeby to w ogóle jakoś odbyło się bardzo szybko, żebyśmy gwałtownie wynaleźli jakiś lek i od razu szczepionkę. Natomiast no tu trudno jest nie powiedzieć. Natomiast widać, że coraz większy jest nacisk na to, żeby te reguły trochę łagodzić. Co może oczywiście też mieć swoje negatywne konsekwencje.
Panie dyrektorze, pan ma jaką opinię w tej sprawie?
Ja zdaję się na komunikaty Ministerstwa Zdrowia i analizy w tym zakresie i czekam na wytyczne, bo myślę, że też pamiętajmy o tym, że musimy nauczyć się funkcjonować w takim trochę rzeczywistości bardziej rygorystycznej, bo tutaj wielokrotnie padało słowo rozluźniać i tak dalej, ale pamiętajmy, że nie ma większej wartości niż nasze zdrowie, tak? I jeżeli podejmiemy pochopne decyzje w tym zakresie, to one będą też nieodwracalne i myślę, że on też byłbym ostrożny jakikolwiek tutaj opinii w tym zakresie.
No tak, tylko że być może nauczyliśmy się, żeby już, jak będzie od czwartku obowiązek noszenia maseczki, żebyśmy je rzeczywiście nosili, żebyśmy nie dotykali ust, oczu, rękoma, żebyśmy je często myli. Dzięki temu być może pracując już normalnie w fabrykach czy w zakładach, instytucjach, będziemy w stanie zachowywać te takie podstawowe elementy, które mogą nas zabezpieczyć przed zarażeniem.
Ja jednak twierdzę, że ta rzeczywistość po będzie jednak zupełnie inna niż ta rzeczywistość przed. W jaki sposób jeszcze oczywiście trudniej mi to doznaczyć siedzi, ale myślę, że tutaj nikt z nas nie ma wątpliwości, że również ta gospodarka też będzie inaczej funkcjonowała. Tak?
No zobaczymy. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli profesor Piotr Kułyk, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję bardzo państwu.
Oraz Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Działu Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję również.
Dziękuję bardzo.
Ja również państwu dziękuję. Krzysztof Bałuk, miłego popołudnia. Państwu życzę do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.